Pulsuje Radio.
Dobry wieczór, witam Państwa, Agnieszka Tatarynowicz i zapraszam na program Poznajmy się w Twoim radio. Dziś w audycji Poznajmy się porozmawiamy o tych, o których często mówi się najmniej, o rodzeństwie osób z niepełnosprawnością. To temat bardzo ważny i bardzo delikatny, bo życie z bratem czy siostrą z trudnościami rozwojowymi to mieszanka emocji, miłości, troski, dumy, ale też czasem złości, żalu czy poczucia bycia w cieniu. Jaki wpływ ma to doświadczenie na dorastanie, na relacje rodzinne i emocjonalny rozwój dziecka, jak rozmawiać z rodzeństwem, jak nie zapominać o jego potrzebach, gdy codzienność często skupia się wokół dziecka z niepełnosprawnością. O tym wszystkim porozmawiam dziś ze specjalistą, psychologiem, panią Anną Wójt. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
To może tak zaczniemy jakby od podstaw troszkę i co się dzieje właśnie w emocjach dziecka, które dorasta z bratem lub siostrą z niepełnosprawnością.
Może zacznę od tego, że w ogóle relacja pomiędzy rodzeństwem, niezależnie od sprawności rodzeństwa, to jest tak naprawdę najdłuższa relacja człowieka z drugim człowiekiem. I ona dlatego jest też taką cenną relacją i taką ważną w naszym życiu, bo jednak każdy, kto ma rodzeństwo, to wie, że to jest taki partner do tego bycia w różnych sprawach. Oczywiście w sytuacji, kiedy któryś z rodzeństwa jest osobą chorującą, bądź ma w ogóle takie długotrwałe problemy zdrowotne, no to jest to szczególna sytuacja, ale też, co jest ciekawe, badania potwierdzają, że niezależnie od sprawności rodzeństwa, każde rodzeństwo przeżywa mniej więcej podobne kryzysy w swoich relacjach, czyli jest tam na przykład dużo złości, szczególnie kiedy rodzeństwo właśnie jest pełnosprawne, jedno i drugie. Natomiast w przypadku takim, kiedy rodzeństwo, któraś z osób jest osobą z długotrwałą chorobą bądź z jakimś zaburzeniem, to tam się pojawiają jeszcze, za wyjątkiem naturalnej złości w relacji,
tak,
pojawiają się czy rywalizacji, pojawiają się jeszcze uczucia, które, czy też takie reakcje, które oparte są bardziej na współodczuwaniu, na takim byciu empatycznym. Zwłaszcza to rodzeństwo pełnosprawne ma coś takiego w sobie, że obserwując swoich bliskich, którzy opiekują się, którzy poświęcają dużo troski na rzecz zdrowia tej małej osoby, która jest w stanie choroby, też same w sobie kształtują te postawy. No bo tak naprawdę emocje kształtują obserwacje też zachowań najbliższych ludzi, a tymi najbliższymi są rodzice.
Jakie to właśnie uczucia najczęściej mogą im towarzyszyć?
Za wyjątkiem tego, co powiedziałam, tak, że generalnie one są dość naturalnie rozwijające się w relacji każdego rodzeństwa, no to współczesne obserwacje naukowców podkreślają szereg tych takich emocji, które są właśnie oparte na bazie empatyzowania, współodczuwania, współczucia. Też za wyjątkiem tych uczuć, które już powiedziałam, też się kształtują pewne postawy, tak, takiej odpowiedzialności za zdrowie, także własne. W rodzeństwie pełnosprawnym, zdrowym buduje się też uczucie takiej w sumie wdzięczności za to, że ja mam w sobie ten potencjał sprawnego chodzenia, sprawnego mówienia, sprawnego bycia samodzielnym w różnych aspektach życia i to jest coś, co nie zawsze osoby w rodzeństwach pełnosprawnych od razu dostrzegają.
Ale tak sobie myślę, że też to rodzeństwo czasami przeżywa właśnie takie sytkie emocje jak wstyd.
Tak.
Bo to jest takie częste jakby właśnie i to chyba jest też takie bardzo ciężkie dla rodzica, jak i dla samego po prostu rodzeństwa. Bo
szereg zachowań, które są dość charakterystyczne albo jakoś pojawiające się u osoby, która ma jakieś zaburzenie rozwojowe. Te zachowania, które nie są takie typowe, one faktycznie wzbudzają zainteresowanie też otoczenia. Dziecko rozwija się też w środowisku rówieśników. No i te oceny rówieśnicze tych zachowań mają szczególnie w okresie dorastania duże znaczenie. Więc faktem jest, że jakieś trudne zachowania rodzeństwa, brata, siostry, które nie są typowe, no wzbudzają zainteresowanie, ale też wzbudzają to takie naturalne odczucie skrępowania, jakiegoś zawstydzenia, no takiego skonfundowania, nie wiem, co ja mam z tym zrobić, bo akurat teraz chcę iść do toalety, kiedy nikt nie idzie do toalety. To jest też naturalne, ale żeby to uczucie było też zrozumiałe dla dziecka, to fajnie jest z nim rozmawiać, że ono właśnie naturalnie pojawia się jako uczucie społeczne u każdego z nas.
Czyli to po prostu nie jest nic złego, prawda?
Nie jest nic złego, to jest wręcz objaw zdrowia, tak? Psychicznego zdrowia, że ja wiem, że są sytuacje, sytuacje, które nie pasują do jakiegoś miejsca, do jakiegoś środowiska. Ale dlaczego to zachowanie się pojawia? Co takiego się dzieje u mojego brata, u mojej siostry, że właśnie takie zachowanie jest? To tutaj już rodzice mają dużo do zrobienia, tyle ile tylko mogą w wyjaśnianiu tego, skąd takie zachowania się u brata, siostry biorą. Dlaczego one trwają tyle i dlaczego jest też tak, że być może będą trwały dłużej.
To chyba trudne jest też taka rozmowa właśnie jakby rodzica. Aha. Może być trudna ze względu na to, żeby nie wzbudzić też w tym rodzeństwie jakby poczucia winy też, nie?
I to jest właśnie ciekawe, że badania potwierdzają, że jeżeli dziecko ma prowadzony temat niepełnosprawności swojego brata czy siostry, na poziomie oczywiście własnego rozwoju te rozmowy są, jego rozwoju są prowadzone, to dziecko dorasta w przekonaniu, że po pierwsze nie jest to temat zamknięty, że nie jest to temat dziwny, że to jest część życia mojej rodziny. Ja jestem w niej bardzo ważną też częścią, mówiąc w cudzysłowie oczywiście osobą.
Czyli nie, jakby nie ochraniać tego dziecka przed tym tematem.
Bo jest też tak, że obserwuje się, że tutaj też znaczenie ma to ta kolejność dzieci w rodzinie.
No właśnie, tak.
Że jak też są dzieci, które są tymi dziećmi, młodszym bratem, siostrą dziecka z niepełnosprawnością, to obserwuje się, że zwłaszcza jak są jeszcze małymi osobami, takimi 2-3-letnimi, one bacznie obserwują swojego brata, siostrę z niepełnosprawnością. Zresztą każdego obserwują.
One chyba na początku nawet sobie za bardzo nie zdają sprawy, nie?
O to chodzi, że już zaczynają sobie zdawać sprawę, tak, z tych zachowań, bo je chcą naśladować. Kiedy je naśladują, to czasem dostają informacje zwrotne, że coś jest nie halo, to nie takie zachowanie, nie ta sytuacja. Wtedy jest taki dobry moment do tłumaczenia. Już temu 3-latkowi można tak naprawdę przybliżać zachowania, te, które są charakterystyczne dla pełnosprawnej siostry czy brata. Dlaczego one są, a jakie zachowania są charakterystyczne dla ciebie. I dlatego te zachowania my u ciebie chcemy zobaczyć.
To prawda. To w sumie wszystko jest jakby tak, się składa w całość, nie? Że to jakby nie uciekać od tych tematów, nie? Jak zacząć, czyli od samego początku rozmawiamy jakby z rodzeństwem o niepełnosprawności.
Tak,
tu jakby nie robić tematu tabu.
Jest też tak, że oczywiście każda rodzina ma swoją taką prywatność i swoją kulturę jakby rodziny i pewne preferencje do tego, jak się rozmawia, o czym się rozmawia częściej, o czym się rozmawia mniej. To jest po prostu styl życia ludzi, którzy tę rodzinę budują. Są rodziny, które są bardziej otwarte, mają w sobie więcej członków tej rodziny, jest więcej dzieci, jest więcej w okolicy bliskich ludzi i też inaczej przebiegają te rozmowy i inaczej też przebiegają emocje wobec czy osoby z niepełnosprawnością, czy też tych dzieci, które nie są niepełnosprawne, ale są też w rodzinie. Są też rodziny, które są mniej liczne, tak, mają inny styl funkcjonowania, tak też się życie układa, że na przykład są skupione w mniejszym gronie ludzi, są mniej otwarte też na tą sieć społeczną, nawet sąsiadów czy znajomych z pracy. Wobec tego też ta komunikacja tam przebiega inaczej i dzieci wyrastając w takich rodzinach też się przyzwyczajają do pewnego modelu komunikacji. One nawet nie dopytują, no bo po prostu tak się w tej rodzinie ludzie komunikują. Natomiast w tych pierwszych rodzinach, o których mówiłam, dzieci same pytają, bo tam się po prostu dużo rozmawia. O wszystkim.
To właśnie zależy jakby w którym stylu, miejscu. No. Tak. No dobrze, a co z tym rodzeństwem, które jest po prostu starsze.
I tutaj też jest tak, że te starsze rodzeństwo jest będąc pełnosprawne, ono jakby szybciej dorasta do takiej odpowiedzialności za swoje młodsze rodzeństwo.
Czyli przyjmuje tą taką.
Tak, ale też, co zauważają badacze, zyskuje dużo wsparcia ze strony grupy rówieśniczej i zrozumienia, ponieważ ono doświadcza teraz sytuacji czasem dla siebie trudnej. Młodszy brat, młodsza siostra jest w szpitalu, młodszy brat, młodsza siostra ma rehabilitację, ma jakiś program, który pomaga jej nabywać sprawności, ale też obserwuje rówieśnik, że tam jest dużo troski, że jest dużo zaangażowania, że nagle ten kolega nie może być na meczu, no bo jedzie z bratem, z siostrą, tak, no bo rodzice też nie chcą zostawić całej rodziny bez opieki, czy pod opieką kogoś innego. Wobec tego to pokazują badania, że we współczesnym świecie nie jest też tak, że dzieci starsze są jakoś odsuwane. One są często rozumiane. Pewnie nie jest tak wszędzie, ale jednak na to się wcześniej nie zwracało uwagi, a teraz też to jest dostrzegalne. Bo świat się staje mimo wszystko bardziej otwarty. Jest więcej informacji na temat różnych niepełnosprawności. Jak my tutaj rozmawiamy, to teraz przypomniało mi się, że końcówka jeszcze XX wieku były robione badania akurat w grupie rodziców, dzieci posiadających diagnozę spektrum autyzmu i też te dzieci posiadały rodzeństwo. Rodzice w 90% mieli w sobie, w tych badaniach przekonanie, że to rodzeństwo pełnosprawne, neurotypowe wie, co to jest autyzm i generalnie nie tłumaczyli dzieciom tego, czym się charakteryzuje zachowanie autystyczne. Te dzieci same wypowiadając się kompletnie nie dostawały takich informacji w tych wywiadach. Mówiły, że nie dostawały tych informacji od rodziców. One je zyskiwały z innych miejsc i z własnych obserwacji.
A to tak nie powinno być, nie?
Generalnie to buduje osamotnienie.
Właśnie te emocje, nie? Chowane. Jakby wycofanie. A co może właśnie się stać, jeśli rodzice często nieświadomie na przykład pomijają emocje zdrowego rodzeństwa?
To jest sytuacja niewątpliwie często w wielu momentach taka naturalna, że rodzic skupiony na opiece nad dzieckiem chorującym, a zwłaszcza kiedy to jest jeszcze bardzo mała osóbka.
Albo początek diagnozy.
Więc stara się zrobić wszystko, czasem wszystko naraz, co jest bardzo trudne. Czasem jeszcze prowadzi aktywność zawodową, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo dużo różnych rzeczy, które musi skontenerować. Więc niejako automatycznie może się zadziać, że faktycznie nie zwróci uwagi na to, że to sprawne, pełnosprawne, takie, które już sobie radzi, już się przemieszcza, komunikuje, to ono sobie jakoś poradzi. Wobec tego gdzieś nie włącza go to wszystko, co się dzieje. Też z takich odruchów ochronnych, tak. Żeby nie naruszać dobra i tego spokoju drugiego dziecka, bo teraz dzieje się dużo wobec tego, które jest w stanie choroby. Ale dzieci chcą wiedzieć, co się dzieje, co się ewentualnie w tym najbliższych dniach może wydarzyć, bo to daje im spokój. Więc jeżeli nie otrzymują tej informacji od najbliższych, współczesny świat, internet zachęca i zaprasza. Dziecko zaczyna poszukiwać tych informacji, a czasem i poszukuje kontaktu z kimś, kto być może udzieli tych informacji. O zagrożeniach nie muszę tutaj nawet mówić, bo jednak mogą się pojawić, ale jest to naturalna potrzeba, tak, dowiedzenia się. Może też to prowokować u dziecka po prostu taką naturalną złość, bunt i gniew. I to jest dostrzegalne przez rodzica, interpretowane czasem jako, trochę przewraca ci się w głowie, bo widzisz, ja mam tyle na głowie, a ty teraz żądasz czegoś dla siebie, to teraz nie dam rady. I to jest dostrzegalne, ale czasem dzieci się po prostu zamykają w sobie. Skupiają się na tym, żeby przetrwać ten najtrudniejszy okres, z wiarą, że to po prostu minie i że wróci ten stan, który był wcześniej. A jeżeli się przedłuża, to tak jak tu już wcześniej mówiłam, szuka informacji.
Tak.
Bo chce wiedzieć.
Tak, często jest też tak po prostu, że właśnie nie wiem, czy to jest też dobry jakby pomysł, tak? Bo dwójka rodziców, mama na przykład opiekuje się dzieckiem z niepełnosprawnością swoim, natomiast tata jakby cały czas gdzieś tam angażuje to zdrowe rodzeństwo i jakby też wszystko osobno robią. Czy to jest też jakiś pomysł?
Myślę, że w ogóle takiej złotej recepty na wszystko
nie ma.
Bo to tak jest, że czasem rodzic samodzielnie wychowuje dzieci, bo też się tak układa w takich sytuacjach trudnych, ale kiedy jest ta idealna sytuacja, że jest dwoje dorosłych i może wspierać rozwój każdego z dzieci, to też jakiś naturalny podział obowiązków następuje i kiedy jest taki bardzo gorący okres, to na pewno któryś z rodziców jest bardziej zaangażowany w tę opiekę medyczną nad chorującą osobą, ale też angażowanie dzieci, które są pełnosprawne do tego, żeby być członkiem rodziny i pomagać, nie jest niczym niezwykłym. Tak naprawdę pomaganie jest tak charakterystyczne dla nas, dla gatunku ludzkiego. Od początku rozwoju dziecko, kiedy już jest samodzielne, zaczyna się przemieszczać, chce podać, chce uczestniczyć z mamą w gotowaniu, chce sprzątać na miarę swoich możliwości, nie odbierając tego jako obowiązek, tylko jako bycie członkiem rodziny. I to jest to, że jeżeli tato, który musi utrzymać rodzinę i pracuje i wiadomo, że angażuje też te osoby, które albo zaprasza je do tego, to jeżeli jest to wytłumaczone dzieciom, to one się czują po prostu w korporacji. One robią coś, bo to jest ich korporacja, ich rodzina. A jeżeli jeszcze mają tę możliwość korzystania z tej sieci społecznej, przyjaciół, znajomych, grupy wsparcia, dziadków, kuzynów, gdzie o problemie niepełnosprawności się po prostu opowiada. Ja znam też taką sytuację, akurat z literatury, nie znam jej osobiście, odnośnie osoby chorującej na mózgowe porażenie dziecięce, która wychowywała się w rodzinie wielodzietnej. ta osoba nie żyła długo, bo tak się toczyło jej życie. Ale te osoby, które były pełnosprawnym rodzeństwem, wspominając życie ze swoją siostrą, opowiadały, że ich bardzo rozładowywało i pomagało im to, że mieli poczucie humoru. I oni potrafili ze swoją siostrą śmiać się z tego, że czasem ona zachowywała się spastycznie. No bo taki jest przebieg choroby. Ale że i ona potrafiła się z tego śmiać i że oni się tego po prostu nauczyli i nie robili z tego tematu tabu, to pozwalało im rozładować napięcia w czasem bardzo trudnych zdrowotnie sytuacjach.
Tylko to trzeba jakby właśnie mieć ten...
jakiś dystans.
Tak.
No to jest faktycznie balans, którego się uczymy tak naprawdę, czy mamy dzieci, czy ich nie posiadamy z różnych powodów, no to jest gdzieś do takiej nauki nas samych, że my się uczymy po prostu tego balansu, że jesteśmy osobami, które mają gotowość poświęcić trochę takiej uważności sobie, nie w tym egotycznym miarze, ale w tym takim zdrowotnym, nie? Nie koncentrujemy się tak
już
bardzo na tych...
Już teraz jest troszkę lepiej, że się tak uczymy rzeczywiście koncentrować troszkę na sobie, nie?
Tak.
No to tak, no.
Na tym własnym zdrowiu.
Tak. Dobrze, a jak właśnie budować w dziecku takie poczucie właśnie w tym rodzeństwie, że jest też ważne?
Przede wszystkim warto pamiętać o tym, że dzieci, które mają swoje pasje, mają swoje zainteresowania, mają swoje sprawy, dobrze, że je będą miały nadal. To oddzielenie, takie zdrowe oddzielenie od problemu choroby jest niezwykle ważne, bo daje potencjał tak naprawdę zdrowia psychicznego dla dziecka, a też potem siłę do tego, żeby mierzyć się z różnymi trudnościami życiowymi.
Dokładnie.
Dzieci, które mają rodzeństwo z niepełnosprawnością, one też wykształcają w sobie taką postawę troski o swojego brata, siostrę na przyszłość. Tak? Czyli co to będzie, kiedy mój brat, moja siostra będzie mnie potrzebował do pomocy, bo moja mama jest coraz bardziej starszą osobą, mój tato na przykład, tak, że więc ja wiem, że ja też będę coś wobec mojego brata, wobec mojej siostry robił.
No właśnie,
więc
rozmawiać
fajnie,
o tym?
Zdecydowanie. Mm-hmm. Fajnie, jak moje pasje, zainteresowania, moja chęć pracy na rzecz czegoś jest rozwijana, no bo ja mam potem siłę, żeby móc pomóc.
No dokładnie.
Tak? Czyli jak najbardziej własny czas dla dziecka, jego obozy sportowe, jego konkursy, jego chęć urodzenia urodzin, bo to jest jego życie.
Dokładnie. Mm-hmm. A jakie na przykład takie zachowania powinny wzbudzić w nas jakiś taki niepokój, że coś się dzieje?
Niezależnie od tego, czy ma się rodzeństwo sprawne, czy niepełnosprawne, to jednak jeżeli obserwuje rodzic nagłą zmianę zachowania, taką, która jest wyczuwalna, że z osoby, która była bardzo dynamiczna, staje się ktoś osobą wycofaną, niechętną do udziału w różnych swoich do tej pory preferowanych aktywnościach, albo że pojawiają się z kolei takie zmiany, że z osoby, która miała określony styl funkcjonowania, nagle go zupełnie zmienia, jest nadmiernie dynamiczna, no to jest temat do rozmowy, tak? Co się takiego dzieje, w czym mogę pomóc? Czasem warto skorzystać też z pomocy zewnętrznej, bo dziecko też lubi wiedzieć, że może coś zupełnie swobodnie przeżyć, bez takiej trudności wyrażenia siebie od razu przy bliskiej osobie, bo to trochę blokuje. Nie znaczy, że zawsze tak jest, ale czasem ta osoba trzecia, która tak z dystansem, z pozycji wiedzy wejdzie w zachowanie, powoduje, że dziecko się czuje pewniej, nie? Że potrafi wyrazić to wszystko, ale na pewno rozmowa jest tutaj niezbędna.
Tak, cały czas właśnie jakby tak.
Taka rozmowa.
Krążymy wokół tego, że tak naprawdę trzeba jakby od samego początku rozmawiać po prostu zwyczajnie o wszystkim, nie
dokładnie,
z dzieckiem.
Dokładnie. Zawsze ta rozmowa jest taka związana też oczywiście z poziomem rozwoju dziecka, bo nie wszystko od razu
no,
jest
byleby
w stanie
właśnie
przyjąć.
Właśnie jakby tak, dziecka nie zrobić osoby, której będziemy się jakby spowiadać
zdecydowanie,
ze swoich bolączek.
To nie jest to dobre rozwiązanie.
Tak, te słowa, gdy dziecko mówi, nienawidzę mojego brata, bo przez niego nie możemy na przykład nigdzie pojechać, bo to tak często gdzieś przy tych niepełnosprawnościach, no nie do końca możemy jakby żyć jak wszystkie rodziny. I jak wtedy właśnie reagować?
Myślę, że to jest też ciężkie przeżycie dla rodzica, kiedy słyszy te słowa i jego reakcja jest tutaj bardzo ważna. Słowa tego rodzaju wypowiadane są wypowiadane przez wszystkie dzieci, niezależnie od tego, czy mają rodzeństwo
nienawidzę cię, mamo,
pełnosprawne. niepełnosprawne, niepełnosprawne, mhm. czy dostały piątkę, czy dostały jedynkę w szkole. Kiedy jest coś, na czym dziecku zależy, a czego nie otrzymuje i ma określony poziom rozwoju, jest jeszcze małą osobą, lubi używać takich ostrych słów, ponieważ te słowa robią po prostu wrażenie. Ale też są wyrazem czegoś, co jest w potrzebach. I tak naprawdę można się do tych potrzeb wtedy odnieść. Ach, to tobie zależy na tym, żebyśmy my byli wspólnie. No tak, bo tak wygląda rodzina. To super. Jest teraz tak, że poświęca się dużo uwagi zdrowiu. A twoje zdrowie też jest ważne. Zdrowiem jest chociażby przebywanie gdzieś, gdzie się lubi być i można być na wakacjach. Zawsze możesz pojechać i na pewno to zorganizujemy. Czyli takie zapewnienie, że tam, gdzie dziecko chce być, nie musi być z całą rodziną, bo jeżeli kocha piłkę nożną i wszystkie chłopaki jadą na obóz, no to wiadomym jest, że ma pojechać na obóz. A to, że my jedziemy na turnus rehabilitacyjny z siostrą czy bratem, to dlatego, że jest to jego potrzeba. Mhm. I akurat sam nie może pojechać. Ale gdyby mógł, pewnie też by sam pojechał.
No, tak.
Bo tak to jest. To takie trochę normalizowanie tego, tak, że to nienawidzę was, tak naprawdę jest tylko przejawem takiej potrzeby. Chcę być z wami, a wiem, że nie zawsze mogę, bo też muszę być na tym obozie, bo ja to kocham i to trzeba docenić.
Po prostu, tak
jest
się wydarzyło w naszej
rodzinie. Jest to część życia.
Żeby to potraktować zupełnie normalnie, a jak szukać ewentualnie pomocy? Czy na przykład, jeżeli rodzi się właśnie dziecko z niepełnosprawnością, to już powinno nas skłonić, żeby to rodzeństwo, jak już jest troszkę starsze na przykład, żeby gdzieś korzystało na przykład z psychologa?
Niekoniecznie. Niekoniecznie, dlatego że tak jak to już wybrzmiało w rozmowie, bardzo często jest tak, że rodzina sama w sobie ma dużą siłę. Dziadkowie, kuzynowie, wujkowie, mama, tata, wszyscy wokół, którzy ze sobą rozmawiają, stanowią tą siłę. Wiedza niewątpliwie też pomaga, bo współczesny świat serwuje tą wiedzę na bieżąco. Oczywiście najlepsza jest ta, która jest u źródeł, czyli od specjalistów, od ludzi, którzy zajmują się pomocą, zajmują się leczeniem, potrafią powiedzieć w tej najbliższej perspektywie, jak będzie wyglądał los rodziny po prostu, to też uspokaja, to też daje takie poczucie, że ta pomoc jest i że to pełnosprawne dziecko w rodzinie też może liczyć na to, będąc członkiem rodziny, uczestnicząc w życiu tej rodziny, doświadcza czegoś, co jest częścią życia, a nie czymś, co jest bardzo stygmatyzujące, naznaczające i wycofujące z życia, bo nie jest.
A jeszcze, bo to jest też taki częsty dylemat może rodziców, czy warto włączać rodzeństwo jakby do opieki nad osobą z niepełnosprawnością.
Wszystko zależy od tego, jak w ogóle interpretujemy pojęcie opieki. Tak? Czym ona ma być? Czy opieką jest to, że posiedzę z bratem i porysuję z nim? No też. Czy opieką jest to, że podam szklankę z napojem, bo chcę się pić, tak jak robię to wobec babci, wobec mamy, wobec siebie, no też, no bo to jest opiekowanie się.
Wiadomo, niepełnosprawność jest na przykład przez jakiś dłuższy czas.
Tak.
I jakby chodzi o to, że już na przykład osoba dorosła, nie wiem, już rodzeństwo jest dorosłe, trafią na przykład do szpitala, tak, jest jedna mama, czy nie wiem, tydzień czasu musi się opiekować, nie? To może rodzić bunt, nie?
Tak.
Jakby, bo to są takie zwyczajne rzeczy, wyjście na przykład do sklepu, nie wiem, wyjście nawet fryzjera. Nam się wydaje, że to jest nic takiego, ale jednak obciążamy jakby to rodzeństwo tą opieką, nie?
Tak, obciążamy i nie obciążamy jednocześnie, bo jest też tak, że kiedy rozmawia się otwarcie o tym, czym jest niepełnosprawność akurat mojego brata, siostry, czym ona się charakteryzuje, jakie cechy funkcjonowania są typowe w tej niepełnosprawności, jak one rokują, oczywiście nie strasząc dziecka, tylko opowiadając o tej najbliższej perspektywie. No to też jest tak, że dobrze jest wprowadzać taką mapę drogową, czyli gdzie można czerpać pomoc, także instytucjonalną, dla osoby o takim sposobie funkcjonowania, o takim też chorowaniu tak naprawdę, że nie jestem sam i nie jestem sama, nie jesteśmy samotnymi wyspami. Mamy wokół siebie i ludzi, którzy wiedzą, jak to się robi, którzy mają doświadczenie, którzy mi podpowiedzą, ba, nawet może przyjdą, żebym poszła do fryzjera, ja ze sobą w tym momencie. I to jest coś, co dobrze jak w tej sieci społecznej krąży, że ludzie są na tyle, tak trochę zachęcam do tej otwartości, naprawdę przepływ informacji, jaki jest pomiędzy ludźmi, którzy naprawdę dużo wiedzą o najlepszych specjalistach, znają numery telefonów do najlepszych lekarzy, do najlepszych pań, opiekunek, które mogą przyjść i na określony czas zająć się osobą, żeby mogła spokojnie iść do fryzjera.
No właśnie, ta otwartość, nie?
Tak to jest to, że nie obawiam się wpuścić takich osób do siebie, do swojego życia.
To chyba taki problem lekki.
Do mojego domu, że ten mój dom jest zwykłym domem. Domem po prostu, który tak funkcjonuje. No bo taki jest.
Nie bać się korzystać jakby, nie?
Zdecydowanie.
Dobrze, to pani Aniu, może tak na koniec jeszcze jakby pani podała takie może formy pomocy, bo nie zawsze rodzic potrafi jakby rozmawiać. Może nie do końca ma jednak tą otwartość w sobie. A może są właśnie jakieś książki albo jakieś filmy, które mogłyby pomóc rodzicowi właśnie.
Jest sporo takich pozycji, książek, bajek terapeutycznych. Co ciekawe, to są książki, które są wydane i opracowane przez polskich autorów. Ja może pozwolę sobie teraz przeczytać, bo to jest też tak, że może ktoś już się spotkał z taką literaturą, a może po prostu będzie zainteresowany. Jest taka książeczka pani Jędrzejewskiej Wróbel o tytule Kosmita i jest to książka, która opowiada historię chłopczyka nowonarodzonego ze spektrum autyzmu, a oczekuje go siostrzyczka i ma różne wyobrażenia na temat tego, jak to życie będzie wyglądało, a potem okazuje się, że jej życie się także zmienia. I jak ona interpretuje to życie i jak ona sobie radzi, ale też jak zaczyna rozumieć tą sytuację, jest też pewnie ciekawym doświadczeniem i czasem rodzice potrzebują też takiej wiedzy dla swoich dzieci.
Dokładnie, to też może być jakby książka dla rodzica, nie?
Dokładnie. Pani Jędrzejewska Wróbel napisała też książkę Lucjan, lew jakiego nie było. Jest to książeczka, która opowiada o różnych trudnościach zdrowotnych, takich, gdzie dziecko choruje długotrwale, jest hospitalizowane, więc czasem są to takie choroby bardzo, bardzo trudne, terminalne wręcz, więc też tam są różne sposoby radzenia sobie w rozmowie z rodzeństwem dzieci chorujących, jak z samymi dziećmi. Pani Kosowska napisała Duże sprawy w małych głowach. To są też opisane różne historie dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, ale też dające takie recepty, jak rozumieć dzieci z niepełnosprawnościami. Pani Krajewska z kolei wydała książkę Mój młodszy brat. Jest to książeczka, która opisuje historię życia chłopczyka z zespołem Downa. Pani Piotrowska z kolei Żółte kółka, mam na imię Inna i też jest to historia dziewczynki z zespołem Downa. Niektóre z tych książek mają nawet propozycje zabaw, tak? Czy takich aktywności, które można z dziećmi w domu przeprowadzić, ale także i w edukacji, normalnie w edukacji zorganizowanej, więc o tyle są ciekawe. Pani Tomaszewska i pan Kołyszko wydali z kolei taką książkę Bajki terapeutyczne, w sumie opowieści z planety Holo, opowiadanie terapeutyczne i one też dotykają różnych problemów radzenia sobie z niepełnosprawnością, ale też trudnymi chorobami leczonymi długotrwale w szpitalach. Jeśli chodzi o filmy, to myślę, że wielu z nas pamięta film Nietykalni, film francuski, gdzie jest pokazany sposób radzenia sobie z chorobą, która jednak prowadzi do tego, że osoba chora nie przemieszcza się samodzielnie, jak sobie też radzić z tym interpretacją życia w takich momentach. Czy też stary bardzo film, który ja pamiętam do tej pory z Cher, Maska Lwa, gdzie jest opisana historia osoby chorującej na takie schorzenie, które prowadziło do takiej wyraźnej dysmorfii twarzy. No i tych filmów na pewno jest o wiele, wiele więcej i dobrze, że one są.
Tak, bo warto się chyba nie
tak, one otwierają nas na to, że jesteśmy różnorodni i że nasze historie czasem nie są tymi historiami osamotnionymi, że tych historii często filmy i książki oparte są na faktach, bo te fakty są takie znaczące i okazuje się, że tych historii jest bardzo wiele, tak? Że my jesteśmy jednak osobami, w sumie prawie każdy z nas jest dotknięty czymś, co powoduje, że jesteśmy jednymi z wielu.
Nawet w tej chwili może nam się wydawać, a za chwilę może się okazać,
jest inaczej, więc to też jest takie godne uwagi. Zresztą rodzeństwo dzieci z niepełnosprawnością czy z zaburzeniem, badania też to potwierdzają, są osobami bardziej otwartymi na różnorodność i jeszcze są mniej ocenni wobec sytuacji, nawet sytuacji społecznych, mniej krytyczni w tym negatywnym odbiorze tego słowa, nie naznaczający tak mocno, jak się czasem zdarza i my to słyszymy wokół siebie.
Od małego po prostu jakby obcują, tak? Po prostu z osobą z niepełnosprawnością. Ja dziękuję pani bardzo za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że tak w podsumowaniu to warto po prostu powiedzieć, że jak najbardziej szczerze rozmawiać, tak, o wszystkim. Mm-hmm. Od początku, nie? Jakby od tego, żeby nie chronić tak mocno tego rodzeństwa, bo myślę, że im się szybciej oswoi z tym tematem niepełnosprawności, to będzie mu dużo łatwiej, nie? I też będzie może otwarcie rozmawiać po prostu ze swoimi rodzicami, nie? O tym, co go boli, o tym, co czuje, bo to też fajne, jakby właśnie rozmawiać o tym, co się czuje, tak?
Nazywanie uczuć nie jest tak naprawdę takie proste, bo przeżycie emocjonalne jest jakby od ręki, tak? Bardzo szybko następuje, ale żeby nazwać tak naprawdę, do czego ono jest nam przydatne w tym momencie, dlaczego się w ogóle pojawiło i czego jest sygnałem, no to już jest proces. Tak. I uczymy się tego tak naprawdę do życia w sumie całego, ale kiedy jesteśmy dziećmi, to uczymy się od dorosłych, od tych, którzy są najbliżej, którzy mówią, aha, tupiesz nóżką, może ci coś przeszkadza, jesteś zezłoszczony, zezłoszczona, a złość to takie uczucie, że mówi, że chcesz zmiany, może chcesz zmiany, ale co ci przeszkadza?
Tak, fajnie nazywać to wszystko, nie?
Tak, skąd i dlaczego, dlaczego w ogóle to uczucie jest, nie? O, czujesz teraz na przykład smutek, czyli jakaś potrzeba. Jest coś, czego pragniesz, a tego nie masz. Albo za czymś tęsknisz. Nie? Może tęsknisz właśnie za słońcem i wakacjami. No i fajnie byłoby o to sobie zaplanować. Tak. No bo to tak jest. Także no, każde uczucie jednak jakąś potrzebę niesie. Ale nazywanie tego no, jest procesem, który no, potrzeba tutaj dorosłego w każdym razie.
Potrzeba, tak. Potrzeba dorosłego, tak jest. Rodzeństwo osób z niepełnosprawnością często właśnie dorasta szybciej, tak jak już pani wspomniała, nawet uczy się tej empatii, odpowiedzialności, wrażliwości, ale żeby te cechy mogły być taką siłą, to potrzebują właśnie takiego wsparcia, uwagi, rozmowy właśnie z dorosłą osobą. Ja tylko tak na koniec, jeśli jesteście rodzicami, słuchacie nas w tej chwili, to pamiętajcie, że wasze dzieci nie potrzebują takich idealnych rozwiązań. Potrzebują po prostu waszej obecności, zrozumienia i pewności, że każde z nich jest tak samo ważne. Ja bardzo dziękuję dzisiaj pani Ani Wójt, która pomogła spojrzeć na ten temat rodzeństwa osób z niepełnosprawnością w sposób bliski, ale też mądry i praktyczny. A jeśli chcecie posłuchać historii z życia, to w archiwum audycji Poznajmy się znajdziecie rozmowę z panią Wiesią, siostrą już dorosłego mężczyzny ze spektrum autyzmu, która pięknie też opowiada o tym, jak wyglądało właśnie takie dorastanie od środka. Ja dziś dziękuję naszym słuchaczom, że byliście z nami. Oczywiście do usłyszenia za tydzień w kolejnym odcinku Poznajmy się. Zapraszam także do kontaktu. Numer telefonu to 512-8240. Na dziś to już wszystko. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.
Twoje radio. Tylko przeboje.